Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś niedzielę 13 września za szybką studio w Nadcykmańskim Domu Radio. Program realizują Andrea Kunowa i Thibaut Podzienniku. Usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Anny Benhart i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Ulicami Berlina przeszła manifestacja domagająca się zniesienia cenzury w informatyce. Niemcy chcą się wycofać z Afganistanu. Złotego Lwa Weneckiej Mostry otrzymał film Samuela Maoza zatytułowany Liban. Autor kasowego przeboju książkowego Kot Leonarda da Vinci, Dan Brown, wyda kolejną swą nową powieść Zagubiony symbol. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek chce do PE w Strasburgu zaprosić papieża Benedykta XVI. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim. Ponad 10 tysięcy osób według policji, a 20 tysięcy według organizatorów manifestowało w sobotę w Berlinie, domagając się zwiększenia ochrony danych personalnych znajdujących się w komputerach. Manifestacja była wynikiem wielu skandali dotyczących wykorzystywania danych osobistych internautów i znacznego nadużywania przez władze przepisów zezwalających im na prowadzenie szpiegowania osób prywatnych i prowadzenia cenzury. Zdaniem współprzewodniczącej niemieckich Zielonych Claudii Roth podczas zbliżających się wyborów powszechnych w Niemczech za 2 tygodnie należy wyrazić ostry sprzeciw wobec tego rodzaju praktyk stosowanych przez obecne władze niemieckie. Thilo Weichert, odpowiedzialny za ochronę danych na szczeblu landu Schleswig-Holstein, twierdzi, że zaostrzona kontrola oraz cenzura zagrażająca w Niemczech podstawowym prawom człowieka oraz wolności wypowiedzi. Przy pomocy niektórych posiadanych danych dyrekcja przedsiębiorstwa może doprowadzić do całkowitej uległości swych pracowników, nawet wtedy, gdy nie zdają sobie oni z tego sprawy, powiedział. Niemiecki minister spraw zagranicznych, jeden z kandydatów do objęcia fotela kanclerza Niemiec, stający za 2 tygodnie w szranki wyborcze z Angelą Merkel, Frank-Walter Steinmeier, zapowiedział, że ma przygotowany 4-letni plan wycofywania z Afganistanu żołnierzy niemieckich. Jak twierdzą obserwatorzy, stanowisko Steinmeiera stanowi chwyt przedwyborczy, gdyż w Niemczech niemieckie zaangażowanie w Afganistanie jest przedmiotem wielu ożywionych dyskusji. Steinmeier zastrzegł się jednocześnie, że nie byłoby zbyt szczęśliwym poinformowanie terrorystów przy pomocy prasy, że wojska zagraniczne zamierzają się z Afganistanu wycofać z tego lub innego dnia. Depesze przypominają, że Niemcy, Wielka Brytania i Francja w ubiegłym tygodniu wystosowały do Organizacji Narodów Zjednoczonych list, domagając się w nim reorganizacji wojsk w Afganistanie i zwołania przed końcem tego roku międzynarodowej konferencji na temat Afganistanu. W niedzielę wieczorem ma odbyć się w Niemczech wielce oczekiwana debata telewizyjna dwóch kandydatów do stanowiska kanclerza Niemiec, Angeli Merkel z ramienia CDU oraz Franka Waltera Steinmeiera z ramienia SPD. Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Ulicami Waszyngtonu przeszedł w sobotę kilkunastotysięczny tłum przeciwników reformy amerykańskiego systemu zdrowia proponowanego przez prezydenta Baracka Obamę. Przeciwni temu krokowi są głównie amerykańscy republikanie, twierdząc, że Ameryka staje się coraz bardziej socjalistyczna i bierze w ochronę osoby biedne, a nie bogate. W cotygodniowym wystąpieniu radiowym Barack Obama odparł te ataki, twierdząc w oparciu o dane pochodzące z amerykańskiego Departamentu Skarbu, że bez tej reformy w ciągu najbliższych 10 lat połowa obywateli amerykańskich w wieku poniżej 65 lat straci ubezpieczenie zdrowotne prędzej czy później. Ponadto oskarżył przeciwników reformy amerykańskiego systemu zdrowia o posługiwanie się strategią zastraszania ludzi. 66. Festiwal w Wenecji wygrał izraelski film Liban w reżyserii Samuela Maoza. Nagrody dla najlepszych aktorów otrzymali Ksenia Rapoport i Colin Firth. nagrodzony Złotym Lwem Mostry Weneckiej Liban, opowiada o wojnie w Libanie w 1982 roku, widzianej wyłącznie ze środka czołgu. Pochodząca z Rosji Ksenia Rapoport otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie La Doppia Ora Włocha Giuseppe Capotontiego. Anglik Colin Firth otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora. Zagrał on w filmie Single Man stylisty Toma Forda, który zadebiutował jako reżyser. Srebrnego Lwa za scenariusz otrzymała Iranka Shirin Neshat za film Zanan Bedone Mardam kobiety bez mężczyzn.
Dan Brown, autor gigantycznego przeboju książkowego z roku 2003, Kodu Leonarda da Vinci, gotuje się do nowego skoku. Napisał on kolejny utwór pod tytułem Zagubiony symbol. Dzieło Dana Browna ukaże się w najbliższy wtorek w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwo Doubleday liczy, że uda mu się sprzedać tę powieść Dana Browna w nakładzie nie mniejszym niż Kot, to znaczy w ilości 80 milionów egzemplarzy. Nowa powieść Browna ukaże się we Francji 27 listopada. Wydawnictwo oraz specjaliści od komunikacji, czyli medianci, starannie przygotowują kampanię reklamową. Autor na razie milczy i ukaże się dopiero w dniu premiery książki w telewizji NBC. Zagubiony symbol wydrukowano na razie w ostrożnej ilości 5 milionów egzemplarzy. To wydarzenie w dziejach kultury książkowej bez precedensu. I nakład zamknięto w wielkim magazynie strzeżonym niczym składnice z bronią atomową. Oczywiście miejsce składowania dzieła jest sekretne. W najbliższy wtorek wraz z wersją drukowaną powieść ukaże się w wersji elektronicznej w internecie odpłatnie. Wszyscy, którzy zetknęli się z nową powieścią Browna, musieli podpisać oświadczenie, że nie puszczą pary z ust i nie ośmielą się zdradzić, o co w niej chodzi. Znana jest jednak okładka dzieła. Przedstawiony jest na niej Kapitol, czyli siedziba amerykańskiego kongresu w Waszyngtonie, nad którym widnieje woskowa pieczęć z dwugłowym feniksem, liczba 33 oraz inskrypcja Ordo e Hao.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Prezydent Iranu Ahmadinejad zapowiedział w niedzielę, że Teheran gotów jest do prowadzenia międzynarodowych negocjacji gospodarczych i w sprawie bezpieczeństwa, ale w żadnym wypadku nie zrezygnuje ze swego programu nuklearnego. Szef dyplomacji tureckiej Ahmet Davutoglu oznajmił, że Turcja gotowa jest do tego, aby to na jej terytorium odbywały się negocjacje Iranu z członkami grupy negocjacyjnej Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią i Niemcami. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek zapowiedział, że zaprosi papieża Benedykta XVI do złożenia wizyty w PE w Parlamencie Europejskim. Bierze on udział w Rzymie, Jerzy Buzek, w spotkaniu przewodniczących niższych izb parlamentów krajów G8. Kazachskie Ministerstwo do Spraw Kryzysowych poinformowało, że 38 osób zginęło w pożarze szpitala w Tałdykorganie na południu Kazachstanu. Przyczyna tragedii na razie nie jest znana. Trzęsienie ziemi o sile 6,4 stopni w otwartej skali Richtera wystąpiło w sobotę w Wenezueli. Nie ma doniesień o ofiarach. Do wstrząsów doszło w sobotę po godzinie 22, około 30 km na północny wschód od miejscowości Puerto Cabello na wenezuelskim wybrzeżu. Epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości 10 km pod powierzchnią morza. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Annę Bernhardt z przeglądem tygodników francuskich.
Jak żyć z nastolatkami? 30 najważniejszych pytań na temat grypy, a sekret pewnej nienawiści? Chodzi o stosunki między Sarkozym i byłym premierem Villepinem. To tytuły z okładek największych francuskich tygodników, które, ma się wrażenie, jeszcze nie nabrały rozpędu po wakacjach. Czyżby nowy pakt francusko-niemiecki, pyta Eric Mandone w tygodniku L'Express, zdradzając przygotowania do ogłoszenia tej inicjatywy, ale nastąpi to dopiero po 27 września, czyli po wyborach w Niemczech. Prezydent Sarkozy, który miał na początku swojej kadencji nieco trudności w kontaktach z sąsiadami nad Renem, chce teraz zawrzeć nowy traktat na wzór podpisanego w 1967 roku przez De Gaulle'a i Adenauera. Już teraz Berlin i Paryż przygotowują wiele wspólnych działań w takich sektorach jak przemysł, kultura, edukacja i badania naukowe. Nie było wcale łatwo przekonać prezydenta do tej osi w polityce, gdy po objęciu urzędu marzył tylko o zbliżeniu z Londynem, przyznał jeden z francuskich dyplomatów cytowany przez Tygodnik. Łotwy nie będzie stać na zakup szczepionki przeciwko grypie A, martwi się nieco dalej L'Express. Ten dotknięty kryzysem ekonomicznym kraj bałtycki boryka się z ogromnymi trudnościami. Specjaliści przewidują, że PKB spadnie w tym roku 18%, dlatego też MFW udzielił Łotwie 7,5 miliarda euro pożyczki, by ratować kraj przed bankructwem. W przypadku epidemii grypy Ryga może liczyć tylko na dar szczepionek ze Światowej Organizacji Zdrowia, podczas gdy najbiedniejsi obywatele już teraz nie mają pieniędzy na lekarstwa ani na zapłacenie rachunków za światło i wodę, podkreśla L'Express. Inny francuski tygodnik Le Nouvel Observateur poświęca grypie A sporo miejsca, począwszy od okładki, kontynuując felieton z sezonu ogórkowego, czyli lata, gdy z braku innych tematów straszą nas na wszystkie sposoby nadchodzącą pandemią. We wrześniu po powrocie z wakacji i rozpoczęciu roku szkolnego grypa miała szaleć we Francji. Aby temu zapobiec, władze zamówiły miliony szczepionek. Wydać miliard euro na szczepionki, o których nic nie wiemy, to nie jest rozsądna decyzja, krytykuje rząd profesor Mark Gentilini z Akademii Medycznej. Pierwsze dawki wprawdzie już zostały dostarczone przez laboratoria, ale jest mało prawdopodobne, by zostały użyte. Odpowiednie zezwolenia wystawiane przez służby sanitarne ciągle nie nadeszły. Testy i badania nad szczepionką nadal trwają, a w dodatku niektórzy specjaliści podważają zasadność masowych szczepień. A co zrobimy z 94 milionami dawek, jeżeli wirus rozprzestrzeni się szybciej niż szczepionka będzie gotowa? Pytają inni. I co zrobić z jak zawsze przygotowywanymi o tej porze szczepionkami przeciwko grypie sezonowej? Wirus H1N1 bezpardonowo wypiera swego słabszego, tradycyjnego kuzyna. Stworzyliśmy psychozę, trzeba będzie sobie z nią teraz poradzić, uważa wirusolog cytowany przez Le Nouvel Obs. Pomimo tych wszystkich niepewności i znaków zapytania, przygotowania do pandemii trwają, choć nieco spuszczono z tonu. Środki, które miały być, jak wcześniej ogłaszano, stosowane systematycznie, teraz weszły do kategorii wyjątkowych. Zamykanie szkół i przedszkoli, jak pokazał przykład półkuli południowej, wcale nie jest skutecznym środkiem zapobiegania rozprzestrzenianiu się grypy. W administracji i przedsiębiorstwach opracowano systemy organizacji pracy w przypadku masowych zachorowań personelu. Można więc z dumą podkreślać, że Francja jest najlepiej przygotowanym do odparcia pandemii krajem w Europie. Grypa A ma jednak dobre strony, podkreśla Nouvel Obs. Jest dobrym środkiem na kryzys, zwłaszcza dla przemysłu farmaceutycznego, ale nie tylko. Nagle koło fortuny odwróciło się w stronę producentów masek, fabrykantów różnego rodzaju płynów dezynfekujących czy wykrywaczy wirusów, które badają jakość powietrza w biurach. Pomysłowość handlowców jest bez granic. Wirus może być wykorzystywany w bardzo różnych sektorach gospodarki, a na dowód tygodnik podaje kilka przykładów. Agencje ubezpieczeniowe sprzedają specjalne polisy dla artystów i aktorów występujących w tym okresie, a niewielka francuska fabryka klamek opracowała system otwierania drzwi przed ramieniem i nie może teraz nadążyć z realizacją zamówień. Ku radości organizatorów, ze względu na zainteresowanie publiczności, wystawa Epidemic, która miała być zamknięta w połowie lata, będzie czynna do końca roku. Nie mówiąc już o wszelkiej maści szarlatanach, którzy proponują cudowne lekarstwa, zarabiając krocie na naiwności bliźnich. Dalej na łamach Le Nouvel Obs specjaliści odpowiadają na najczęściej zadawane pytania na temat grypy A. Dodajmy tylko za tygodnikiem Le Point, że w szpitalach chińskich zmagazynowano oprócz szczepionki krajowej produkcji spore zapasy ziół. Odpowiednia mieszanka przetestowana tego lata na ochotnikach jest równie skuteczna jak antywirusowy zachodni środek Tamiflu, a w dodatku jest tańsza i nie ma żadnych ubocznych skutków. Pekin uzyskał już nawet na ten lek ziołowy odpowiednie zezwolenie WHO. Nie będzie to pierwszy przypadek, gdy Chińczycy w walce z wirusami sięgają do tradycyjnej medycyny, podkreśla Le Point. Nieco dalej na tych łamach znajdujemy kolejne pytania na temat nadal niewyjaśnionej afery z rosyjskim frachtowcem Arctic Sea. Czy podczas tajemniczego zawinięcia do Kaliningradu nie załadowano na pokład tego statku rakiet ziemia-powietrze S-300 przeznaczonych dla Iranu? Według takiego scenariusza ujawnionego przez brytyjską prasę, Iran nawiązał kontakt z mafią założoną przez byłych rosyjskich wojskowych i złożył zamówienie. Na trop transakcji wpadli Izraelczycy, pozawiadamiając rosyjski wywiad, co spowodowało reakcję Moskwy i rzekome odbicie statku z rąk piratów. Oficjalnie Moskwa zaprzecza. Czy jednak ten scenariusz z porwaniem statku na Bałtyku, gdzie od ponad dwóch wieków nie widziano podobnych rzeczy, nie jest trochę naciągany? Pyta tygodnik Le Nouvel Obs, który również poświęcił tej sprawie sporo miejsca. I dlaczego Rosjanie po przejęciu statku i załogi wypuścili marynarzy do domów, zabraniając im mówienia czegokolwiek na temat tej afery uznanej za tajemnicę państwową, za ujawnienie której grozi 7 lat więzienia. Piraci, którzy okazali się znanymi policji estońskiej przestępcami, złożyli zeznania wiarygodne jak za czasów procesów stalinowskich, ironizuje dalej dziennikarz Le Nouvel Observateur. Dziwnym zbiegiem okoliczności wydaje się niezapowiedziana wizyta Szymona Peresa u prezydenta Miedwiedziewa, który był w momencie odbijania Arctic Sea w Soczi nad Morzem Czarnym. Dla wielu specjalistów w aferę zamieszane są różne wywiady. Najwięcej mówi się o Mossadzie, który miał odkryć tę przesyłkę dla Teheranu i powiadomić o niej Kreml. Czy jednak ten cały cyrk z piratami nie jest tylko przykrywką? Redaktor rosyjskiego internetowego biuletynu morskiego Softfracht, który zadawał dużo pytań, może za dużo, i podważał oficjalną wersję wydarzeń, musiał w pośpiechu opuścić Moskwę, udając się do Turcji. Być może przekraczając cieśninę Bosfor, zadał sobie pytanie, czy w tej całej historii pierwszą ofiarą, która przepadła w głębinach morza, nie jest po prostu prawda. Konkluduje Olivier Perretier na łamach Le Nouvel Observateur. RFI.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Maciej Morawski, wybitny dziennikarz i publicysta, były wieloletni korespondent Radia Wolna Europa w Paryżu, podobnie jak jego ojciec, ambasador Kajetan Morawski, od lat pracuje na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego. Maciej Morawski był bliskim współpracownikiem paryskiej kultury i wielu innych polskich i francuskich instytucji. Biblioteki Polskiej w Paryżu, Polskiego Domu Spokojnej Starości w La Yonval, francuskich ruchów federacyjnych. 20 września 2009 roku Maciej Morawski ukończy 80 lat. Dla uczczenia tej rocznicy Paryskie Centrum Dialogu Ojców Palotynów wraz ze Stowarzyszeniem Klub 3E zorganizowało wieczór, w czasie którego liczni goście mieli możliwość wysłuchania pasjonujących wspomnień jubilata, pełnych dowcipnych anegdot i ciekawych obserwacji. Spotkanie otworzył ojciec superior Palotynów, ksiądz Leszek Woroniecki, a pytania Maciejowi Morawskiemu zadawała Jolanta Czech ze Stowarzyszenia Klub 3E. Maciej Morawski bardzo aktywnie angażuje się od wielu miesięcy w obronę redakcji polskiej naszej rozgłośni RFI. Bardzo mu za to dziękujemy i na początek naszego reportażu ze spotkania z nim wysłuchajmy tego, co powiedział na nasz temat.
Jako działacz i przedstawiciel w Paryżu Stowarzyszenia Przyjaźni Polska-Francja protestuje przeciwko likwidacji tej sekcji. Uważam, że ta sekcja była bardzo ważnym czynnikiem zbliżenia Polska-Francja, jakoś przedstawiała francuską kulturę, przedstawiała francuską myśl polityczną i także myśl w ogóle francuską wiedzę Polakom i dlatego rola tej sekcji była olbrzymia.
Maciej Morawski przeszedł już do historii jako jeden z najlepszych korespondentów Radia Wolna Europa. Oto jak wspomina swoją współpracę z tą radiostacją.
Już w roku 53 czy 4 wtedy na Rue La Paix powstało biuro paryskie, korespondencyjne biuro Radia Wolnej Europy, które byli Polacy, Rumunii, Bułgarzy, Węgrzy i tak dalej, kierownik amerykański. Pierwszym Polakiem był Jerzy Jankowski, który później założył wspólnotę polsko-francuską, który później w pewnym momencie musiał opuścić Wolną Europę. Tak powiem panu, to jest tajemnica, naturalnie powiem wam w tajemnicy. Właściwie usunięto go z Wolnej Europy i nigdy nie zrozumiałem dlaczego, ale potem odegrał wspaniałą rolę, wielką rolę jako działacz polonijny. Trochę po nim zjawił się w Paryżu bardzo wybitny korespondent Radia Wolna Europa, Zygmunt Michałowski, który był poprzednio korespondentem w Berlinie i tutaj się genialnie zajął zbieraniem informacji o tym, co się dzieje w Polsce. Wtedy to był 56 rok. Przyjeżdżał masę ludzi z Polski, on do nich docierał i posyłał bardzo ciekawe raporty na podstawie rozmów z nimi do Warszawy. Ja mu wtedy zacząłem pomagać, pracując w francuskim banku, w różnych instytucjach, zacząłem mu pomagać, dostarczając mu materiał. Te materiały się bardzo podobały i w wyniku tego w 65 roku stałem się już po odejściu Michałowskiego, Nowak mnie zaangażował na stałego korespondenta najprzód informacyjnego. Gdy ja zacząłem pracować w Wolnej Europie, właśnie moim szefem był pułkownik Marian Czarnecki, bohater bitwy pod Falaise, wspaniały oficer brygady dywizji Maczka, przedtem współpracownik sekcji polskiej paryskiego radia, który przyszedł do nas, bośmy lepiej płacili między nami, nie ukrywajmy tego. I ja się zajmowałem pracą informacyjną razem z takim panem Zaleskim, Mieczysławem Zaleskim oraz z Tadeuszem Parczewskim, słynnym totusiem, który też pracował swojego czasu w sekcji polskiej francuskiego radia. Ukochany współpracownik mojego ojca, dawny MZ-owiec Polski, dawny dwójkarz Polski, który był na placówce w Rosji, który był szczególnie znienawidziony przez służby bloku wschodnich. Dlaczego? Dlatego, że przed wojną już był pracownikiem polskiego wywiadu w Rosji. Znaczy był niby tam był w konsulacie, Rosjanie świetnie wiedzieli, że starał się zajmować czymś innym, w konsulacie w Mińsku, w Moskwie i tak dalej. Tak się stało, że w pewnym momencie zostałem sam, jako jedyny etatowy korespondent i właśnie do końca byłem jedynym etatowym, stałym korespondentem Radia Wolna Europa w Paryżu. Moim najbliższym przyjacielem, protektorem i opiekunem był zawsze Jan Nowak, czyli Zdzisław Jeziorański, który był przyjacielem mojej rodziny już przed wojną. On jakoś bardzo się zawsze mną opiekował, pomagał i zajmował się mną i właściwie nauczył mnie zawodu dziennikarskiego i najpierw byłem tylko słynnym informacyjnym, później kiedy zostałem właściwie sam, musiałem się wszystko robić, musiałem też pisać komentarze, musiałem przeprowadzać wywiady i tak dalej, a później niestety w 1975 roku Nowak odszedł, dyrektorem został dawny paryski korespondent Wolna Europa, obecnie wtedy już wicedyrektor Wolnej Europy, Zygmunt Michałowski, z którym też miałem świetne stosunki. Potem był Zdzisław Najder, z którym też miałem dobre stosunki. Potem dyrektorem był wielki mój przyjaciel Marek Łatyński, z którym świetnie mi się pracowało. A później ostatni dyrektor Mroczy, którego już dużo mniej znałem i mniej miałem z nim kontaktu.
Teresa Masłowska w książce Łącznik z Paryża, wydanej w 2007 roku przez Instytut imienia generała Stefana Grota-Robeckiego, nazywa Macieja Morawskiego weteranem zimnej wojny. Co on myśli na ten temat?
Ta zimna wojna właśnie trwała, muszę powiedzieć, dla mnie prawie do 1987 roku była ta zimna wojna, bo stale byliśmy atakowani, prześladowani. Zresztą nic się dziwnego nie mam, nikogo o to pretensje. Rozumiem, że ci ludzie byli omamieni, nasi przeciwnicy byli omamieni przez bardzo jednak potężną propagandę komunistyczną, bardzo potężną propagandę PRL-owską. Cały czas nas atakowali, starali się nas zastraszyć i muszę powiedzieć, że Polacy jeszcze stosunkowo delikatnie się zachowywali od, powiedzmy, Bułgarów czy Rumunów. Na przykład moją koleżankę rumuńską ciężko pobito. Naturalnie wszyscy powiedzieli, o, to jest widocznie jacyś pijani Arabowie ją pobili. Teraz się, kilka lat później się okazało, że to, kiedy uciekł jakiś szef wywiadu rumuńskiego, się okazało, że to tych Arabów wynajął Carlos na zamówienie z Ceauszesku. I że, co zabawne, że Carlos wziął olbrzymie pieniądze za to, o moim zdaniem było o wiele za drogo za wynajęcie tych Arabów. Potem jak się okazało, że ten zamach bombowy na wolną Europę w Monachium też był, też się później okazało, że to organizował Carlos, co zamach był dość nieudany, bo znaczy miał dotyczyć sekcji rumuńskiej, trafił w Czechów, ale w każdym razie niestety jakaś nasza koleżanka straciła oko i jakieś były szkody, ale chociaż w gruncie rzeczy mogli nam cały gmach wysadzić. Potem niektórzy nasi rumuńscy koledzy dostawali paczki dla zastraszenia i te paczki wybuchały i tam kilku Rumunów, nawet nie stałych pracowników, nawet freelancerów naszych ważnych poraniono. Poza tym były jakieś wielkie afery z Bułgarami. Do naszego korespondenta bułgarskiego Kostowa ukłuli bułgarskim parosedem, ale przeciwnie do Markowa z Londynu jakoś ten sprzęt socjalistyczny na szczęście nawalił. Ten cianek potasium, czy jak to się tam nazywa, się nie wydał. I stale były jakie tego rodzaju wypadki. Na przykład, jak wiecie, był mój dyrektor Nowak, był przedmiotem różnych też napaści, gruźb. Nawet jak był, on zawsze opowiadał, jak pojechał do Finlandii na jakiś zjazd wielki, konferencji młodzieżową i nagle podeszli do niego jacyś bardzo mili polscy harcerze morscy i powiedzieli: a panie dyrektorze, zawsze pana słuchamy, tak wysoko pana synimy, niech pan przyjdzie, to i pogadamy, a może pan przyjdzie na nasz stateczek. A to, on już chciał wejść, ale coś go tchnęło, nie wszedł. Wrócił do hotelu, był telegram, czy tam depesza od dyrektora głównego Radia Wolna Europa, że od wywiad amerykański przyszło wiadomość, że mają pewną informację, że Nowaka chcą porwać w Helsinkach. Było masę pogróżek telefonów. Jak Nowak poszedł na operację, to był jakiś telefon do jego żony. Słuchaj, ty wiedz, że ten skurwysyn, wróg Polski Ludowej, umarł na stole operacyjnym. Cieszymy się z tego. A to wszystko było nieprawda. To były taka metody zastraszania.
Jedno z pytań Jolanty Czech adresowanych do Macieja Morawskiego dotyczyło francuskich reakcji na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.
W roku 81, przyznam się, 13 grudnia obudziłem się, nie mając pojęcia, że jest wprowadzono stan wojenny w Polsce. Zadzwonił do mnie o 7 rano, obudził mnie mój znajomy, pan Benoît Rajski, pan Bolek Rajski z François, i powiedział mi, co się dzieje w Polsce, czy wiesz, czy coś. Ja się nic nie wiedziałem, ale pobiegłem do biura. Naturalnie okazało się, że najwyższy czas, żebym był w biurze, i zacząłem, było tysiące depesz agencji prasy z całej Francji, zacząłem nasłuchać depeszy, że odbywają się spontaniczne manifestacje Związku Zawodowych w Obronie Solidarności. Zacząłem te depesze momentalnie tłumaczyć na polski, nie mogłem nadążyć. Zadzwoniłem i moja wielka przyjaciółka i wspaniała pracownica tej instytucji, redaktor Szumska, przyszła i dobrowolnie mi pomagała tłumaczyć się. I tak 3 tygodnie, żeśmy pracowali właśnie z pomocą pani Szumskiej dzień i noc. Później z Monachium przysłano mi wybitnego dziennikarza, pana Piotra Kaźmierczaka. Później pojawili się przybysze z Polski, także pan dyrektor Najder zaangażował takiego Rafała Garganowicza, który był świetnym dziennikarzem, tylko miał jedną wadę, że był zbyt prawicowy. I na przykład stary mówił, ten bardzo lewicowy dziennik Le Monde, w Monachium dostawali szału i musieli to wycinać. W każdym razie był pan Garganowicz, potem zjawił się Andrzej Mietkowski, bardzo wybitny dziennikarz. Zjawił się też Bonek Wilczeń, który najpierw pracował w Kontakcie, był redaktorem naczelnym Kontaktu. No, zjawił się wspaniały też człowiek Jan Andrzej Stepek. On właśnie wchodził w skład takiej ekipy, którą stworzyła u nas Jola Chojecka, żona Mirka Chojeckiego, która nadawała świetne audycje od nas. No, potem się zjawił inni ludzie, zjawił się w pierwszym razie Piotr Witt, który był genialnym współpracownikiem, którego, o ile pamiętam, polecił Andrzej Roman. Przez biuro się przewijały setki ludzi, pisarzy, Zofia Romanowicz, Brandys, Henryk Grudziński, jak przyjeżdżał, od nas nadawał. Także często od nas nadawała Adoracy Solidarności, jak Aleksander Smolar na przykład. Oraz także głos zabierała przed naszym mikrofonem Danuta Nowakowska, obecnie działacz kombatantów, wówczas jak działaczka Solidarności, przewodnicząca w czasie pierwszego krajowego zjazdu Solidarności, była przewodniczącą Komisji Mandatowo-Wyborczej. I wtedy powstała taka sytuacja, że z Paryża było łatwiej dzwonić do Warszawy, czy do Polski w ogóle, niż z Monachium. I dyrektor Łatyński, wtedy on był dyrektorem, polecił mi te telefony, wiedział, że ja mam dobre gadane. Teraz jest projekt, żeby zrobić spis wszystkich tych ludzi, z którym ja rozmawiałem, a nie tylko ja rozmawiałem z Paryżu, bo z Paryża, bo moi koledzy też dzwonili, ale ja to zapoczątkowałem i byłem tym głównym macherem. Jak dzwoniłem do Jacka Kuronia, nagle powiedział mi, przepraszam pana, muszę przerwać rozmowę, bo przyszli po mnie ci panowie. Niech pan zawiadomi, kogo trzeba. Na szczęście dyrektor Łatyński miał genialny refleks. Ja natychmiast telefonicznie przekazałem to do Monachium i w pół godziny później zobaczyłem na ekranie.
Słuchali państwo Macieja Morawskiego, wybitnego polskiego dziennikarza i działacza, byłego korespondenta Radia Wolna Europa. Z okazji 80. urodzin życzymy mu wiele zdrowia i wielu następnych owocnych lat pracy. I dziękujemy za wsparcie w trudnych chwilach.
Du temps des premières pleines, l'or, j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morts furent d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour. C'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et plus rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage à peine vus déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image. C'était vous déjà. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon virage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous, elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure, si ce soir je vous jure, que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eut fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, de l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fais infidèle, et vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Pleurer mes larmes, mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, je pleurais d'amour. Vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez
plus belle histoire d'amour, c'est vous.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
David Guetta, francuski piosenkarz i DJ House Music, wydał nową płytę. Nosi ona tytuł One Love i jest już czwartą płytą tego artysty. W jej nagraniu brało udział kilku stałych współpracowników Davida Guetty. Głosy części z nich słychać na płycie. Posłuchajmy utworu otwierającego płytę, śpiewanego przez Kelly Rowland, When Love Takes Over. David Guetta jest bratem Bernarda Guetty, znanego dziennikarza pracującego w redakcji France Inter. Ale to nie dziennikarz nas dzisiaj interesuje, tylko DJ. David, urodzony w 1967 roku, zaczął karierę w 17 roku życia. Początkowo pracował w gejowskich klubach, wówczas bardzo na topie. Wkrótce potem obejmuje kierownictwo artystyczne Folie Pigalle i wtedy zaczyna interesować się nim prasa. A dwa lata później obejmuje tę samą funkcję w świeżo otwartym
dużym i bardzo, jak to się kiedyś mówiło, szpanerskim klubie gejowskim Queen na Champs-Élysées. Od 1996 roku zaczyna organizować wieczory na Ibizie, w 2002 organizuje swój własny wieczór do spółki z żoną Cathy Guetton, a w 2005 po raz pierwszy znajduje się na międzynarodowej liście DJ-ów angielskiego magazynu DJ Mag. Jest najwyżej cenionym z Francuzów. 17 listopada 2005 roku w czasie House Music Awards w Londynie otrzymuje nagrodę dla najlepszego DJ-a roku. W tym samym roku wychodzi jego trzecia płyta Pop Life, która odnosi sukces nie tylko we Francji, ale i poza jej granicami. Czas na muzykę. Oto Getting Over, w którym słyszymy głos Davida Guetty i Chrisa Willisa. One Love ukazała się pod koniec sierpnia i zaczęła natychmiast bić rekordy sprzedaży. W ciągu pierwszego tygodnia sprzedano 47 201 jej egzemplarzy. Płyta ukazała się w 50 krajach i w wielu z nich również znalazła się na czele list przebojów. Na drugim miejscu w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, na trzecim w Austrii i w Hiszpanii, na czwartym we Włoszech, na pierwszym w Emiratach Arabskich, w Szwajcarii, w Belgii, w Kanadzie i na siódmym w Stanach Zjednoczonych. Tu klasyfikacja dotyczy tylko płyt CD. No i po cóż nam więcej słów? Posłuchajmy lepiej tak uhonorowanego DJ-a Davida Guetty. She loves
RFI, la radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Rok 2009 ogłoszony został we Francji rokiem dobrego króla René. Władca Andegaveni i słonecznej Prowansji urodził się 16 stycznia 1409 roku na zamku w Angers. Ukoronowaniem obchodów 600-lecia jego urodzin będzie wystawa części dziś niestety rozproszonego księgozbioru władcy. Wśród nich rękopisów kunsztownie zdobionych przez średniowiecznych mistrzów. Iluminowane białe kruki zgromadzono na wystawie. Stawie świetność iluminacji księgi króla René na zamku w Angers. W sąsiedztwie apokalipsy świętego Jana, słynnego XIV-wiecznego gobelinu, będącego chlubą i symbolem słodkiego kraju andegaweńskiego. Wystawa przygotowana została z inicjatywy miasta Angers we współpracy z Centrum Zabytków Narodowych pod kierunkiem komisarzy Marka Eduarda Gauthier, konserwatora Biblioteki Miejskiej w Angers, oraz François Avril, konserwatora francuskiej Biblioteki Narodowej. Współpraca to historyczna w istocie, bo nigdy dotychczas w historii zamku w Angers nie organizowano wystaw czasowych w galerii, w której przechowywany jest gobelin apokalipsy. Trudno było jednak oprzeć się pokusie zgromadzenia arcydzieł sztuki iluminatorskiej w miejscu, gdzie większość z nich ujrzała światło dzienne. Na wystawę trafiło 47 rękopisów i stronic wypożyczonych z 20 bibliotek europejskich. Są wśród nich francuska Biblioteka Narodowa, biblioteki Berlina, Brukseli, Londynu, Lizbony, Cambridge, Petersburga i Genewy, a także miast francuskich Albi, Carpentras, Marsylii, Metzu i Poitiers. 23 dzieła pokazywane są francuskiej publiczności po raz pierwszy. Znajdujemy wśród nich opisy turniejów rycerskich, eposy rycerskie, dzieła historyczne, botaniczne lub przyrodnicze, ale również traktaty moralne i mistyczne, modlitwy, księgi godzin. Część należała do osobistego księgozbioru dobrego króla René, inne do jego bliskich. Pokazano oryginalność tych dzieł i kontekst historyczny ich powstania. Król René 1409-1480, książę Andegaveni i Lotaryngii, hrabia Prowansji, król Sycylii i Jerozolimy, antykról Aragonii, był nie tylko wybitnym politykiem i dyplomatą, był również niezrównanym mecenasem sztuk końca średniowiecza, prekursorem wielkich humanistycznych monarchów okresu renesansu. Sam również pisał i utrzymywał osobiste stosunki z wieloma artystami. Był wśród nich Barthélemy Hic, któremu wdzięczamy m.in. iluminację do eposu autorstwa króla René, Livre du Cœur d'Amour Épris, 1460 rok, opowiadającego miłosne przygody rycerza noszącego oryginalne miano Zakochanego Serca. Z warsztatu mistrza Ick wyszły również teatralne sceny innego dzieła literackiego René, Mortifiment de Vaine Plaisance oraz Księgi Turniejów. Wszystkie one stanowią perły tej wyjątkowej wystawy na skalę europejską. Wystawa Świetność iluminacji Księgi Króla René na zamku w Angers od 3 października 2009 roku do 3 stycznia 2010.
RFI, la radio du monde.
Mniej poważne wiadomości. Anna Bernhardt.
Dzisiaj w magazynie proponujemy garść informacji z różnych stron świata o tym, jak nie zawsze łatwo zasiadać we władzach miejskich i lokalnych, gdyż trzeba czasami podejmować niebanalne decyzje. W jednej z gmin na północy Austrii postanowiono walczyć z postępującym zjawiskiem wyludniania się tych regionów. Władze miejskie w Rapotenstein proponują za darmo każdemu, kto zechce osiedlić się w tej miejscowości, teren o powierzchni od 800 do 900 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że w ciągu 10 lat nowy mieszkaniec założy rodzinę i postara się o co najmniej jedno dziecko. Zbudowany na tej parceli dom w ciągu nie dłużej niż 3 lat ma być stałym miejscem zamieszkania, a nie letnią rezydencją. Jeżeli jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, to gmina będzie domagała się zwrotu pieniędzy za ofiarowaną działkę, wycenioną obecnie na 12 tysięcy euro. Zobaczymy, ile chętnych zgłosi się do liczącej obecnie 1760 mieszkańców wsi na północy Austrii, niedaleko granicy czeskiej, jak precyzuje AFP. Jeden głos przeważył szalę w szwajcarskim kantonie Lucerna, gdzie znowu w parlamencie stanęła sprawa obowiązującego od 1428 roku zakazu tańca. Muzykowali bez ograniczeń, ale tańczyć w niektóre dni nie wolno było. Dotyczyło to świąt religijnych, Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej, ale również Bożego Narodzenia i Zielonych Świątek. Wniosek o zniesienie tego zakazu złożyła deputowana Partii Zielonych Katarina Meil, argumentując, iż kraj, w którym istnieje rozdział kościoła od państwa, nie może dekretami decydować o tym, jak ludzie spędzają święta. Poprzednia próba obalenia tego zakazu w 2000 roku zakończyła się niepowodzeniem. Tym razem wniosek pani Meil poparło 51 osób, przeciwko było 50 posłów. Jeden z nich, Moritz Bachmann, skomentował oburzony, że to jednak niepojęte, by nie można było uszanować zakazu i siedzieć spokojnie 6 dni w roku. Depesze nie informują, czy zakaz był rzeczywiście przestrzegany, jakie kary groziły za to wykroczenie. Teraz w każdym razie można będzie tańczyć cały rok w Lucernie, a jednak trochę żal, że sięgające wiele wieków tradycje upadają. Już nie na poziomie regionu, ale w parlamencie narodowym stanęła sprawa małej syrenki stojącej u wejścia do portu w Kopenhadze. Niekończące się dyskusje wywołała propozycja wypożyczenia tego posągu na wystawę uniwersalną do Chin. Posłowie skrajnie prawicowej partii rzucili się niemal jak rejtan, by nie wypuścić z kraju uważanej za symbol narodowy rzeźby wykonanej w 1913 roku przez Edwarda Eriksena. Obrazująca postać rodem z baśni Andersena syrenka siedzi na głazie wyłaniającym się z wody tuż przy portowym nabrzeżu. Posąg zawdzięcza sławę nie tylko swemu pierwowzorowi, lecz także własnej tragicznej historii. Szaleńcy i wandale dwukrotnie odrąbali syrence głowę, a kilkakrotnie rękę. Założono jej kiedyś burkę muzułmańską, oblano czerwoną, różową, zieloną farbą. Jednym słowem, życie syrenka miała niełatwe. Czy i tym razem nie spotka jej jakaś przygoda, martwią się przeciwnicy tego pomysłu, stawiając pytanie, czy komuś przyszło do głowy, by wysłać na jakąś wystawę statuę wolności? A w dodatku w Azji jest kilka kopii tej rzeźby, więc można było je wystawić, dodają. No i co powiedzą turyści pozbawieni głównej atrakcji w Kopenhadze? Zresztą większość Duńczyków pytana o zdanie, 6 na 10 pytanych, nie chce się rozstać ze swoją syrenką. Zwolennicy tego pomysłu, jak na przykład architekt duńskiego pawilonu, uważa, że postawienie kopii byłoby w bardzo złym stylu i że tylko oryginał może sprawić przyjemność zwiedzającym. Dyrektor Instytutu Kulturalnego w Pekinie jednak przyznał, że Chińczykom jest wszystko jedno, czy to będzie oryginał, czy kopia. Biedna syrenka, która już nieraz cierpiała i tym razem nie będzie zostawiona w spokoju, ale być może taka podróż przez ocean, na który patrzy codziennie, jest jej ukrytym marzeniem.
RFI, La Radio du Monde.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Ta présence, je vais t'aimer, même sans espérance, je vais t'aimer tous les jours de ma vie. Dans mes poèmes, je t'écrirai, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aimerai tous les jours de ma vie.
Et aussi vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida.
Présence, je vais t'aimer, même sans espérance, je vais t'aimer tous les jours de ma vie. Dans